Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Jest piątek i czas na katechezę. Katechezę, którą bierzemy z katechizmu Kościoła katolickiego. Dzisiaj, proszę Państwa, mówić będziemy na temat piątego przykazania.
Ciebie,
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Proszę Państwa, rozpoczynamy piąte przykazanie. To punkty od 22:58 do 22:62. Tak szybciutko, bo mamy nieco mniej czasu także i na katechezę, i na rozmowy. Później będą informacje związane z rocznicą radia. Nie będziesz zabijał. To Księga Wyjścia, 20 rozdział, 13 wers, i także odniesienie do Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, 21-22. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zadawania śmierci niewinnej istocie ludzkiej. To czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. To przykazanie piąte jest o tyle ciężkie, że choć gdy mamy iść do spowiedzi, często służy nam jako wymówka, jako usprawiedliwienie. Właśnie piąte przykazanie jest takim przykazaniem, które jest wytrychem do naszych spowiedzi. Bo uzasadniam swoje, że nie jestem taki zły, że w sumie tak źle nie robię, że są gorsi, bo przecież nikogo nie zabiłem. To sformułowanie, przecież nikogo nie zabiłem. To po co mam się spowiadać? Po co mam przystępować regularnie do spowiedzi świętej, skoro nikogo przecież nie zabiłem? Bardzo taki wygodny wytrych do spowiedzi świętych. Chciałbym zwrócić uwagę, że w tym przykazaniu mówić będziemy na temat poszanowania życia ludzkiego. Dzisiaj powiemy sobie o świadectwie historii świętej. Później będzie o uprawnionej obronie, o zabójstwie zamierzonym, o przerywaniu ciąży, a także o eutanazji, o samobójstwie. I to są grzechy i sprawy związane z poszanowaniem życia ludzkiego jako życia fizycznego. Ale druga część tego przykazania to jest poszanowanie godności człowieka, na przykład poszanowanie duszy drugiego człowieka, którą też możemy zabijać. Na przykład poprzez zgorszenia, obmowy i tak dalej, i tak dalej. Poszanowanie zdrowia, używanie narkotyków i innych substancji. Poszanowanie osoby, a badania naukowe. Poszanowanie integralności cielesnej, szacunek dla zmarłych. Oraz w skład tego przykazania wchodzi obrona pokoju, a więc czym jest pokój i o unikaniu wojny, o produkcji broni, gromadzeniu broni. To są wszystko sprawy, które wchodzą w zakres tego przykazania. Ono jest bardzo obszerne i nie tylko takie, które na pierwszy rzut oka wygląda. Nikogo nie zabiłem, jest w porządku. Tu rodzi się problem z tym przykazaniem, bo my często zabicie pojmujemy bardzo fizycznie. I to jest prawda. Fizyczne unicestwienie kogoś jest zabójstwem, jest morderstwem, jest bardzo ciężkim grzechem. Ale pojmowanie tego przykazania rozwija się w Bożym wychowaniu, w Bożej pedagogii. I o tej historii świętej, o tej pedagogii Boga dzisiaj, kiedy rozpoczynamy mówić o piątym przykazaniu, chciałbym kilka słów także powiedzieć. Nie musimy naturalnie dzisiaj tego przykazania wyczerpać, bo go nie wyczerpiemy. Chciałbym wyjść od tego, co nazywamy protoewangelią. Tam jest opowiadanie, które w teologii nazywamy etiologicznym, a które opisuje upadek człowieka, czyli nasze wejście w grzech. Opowiadanie etiologiczne to jest takie opowiadanie, które pragnie wydarzeniem z przeszłości zamierzchłej, niesprawdzalnej, wytłumaczyć jakiś obecny, rzeczywisty stan rzeczy, jakiś zwyczaj i tym podobne. Mówi o tym choćby w książce ABC chrześcijaństwa ksiądz Alfred Cholewiński. Słowem opowiadanie to wyjaśnia, dlaczego jest tak, a tak. Bo na początku było to, a to. Etiologia dzieli się na historyczną i niehistoryczną. Historyczna to oczywiście taka, która jako przyczynę podaje prawdziwe wydarzenie z przeszłości, a niehistoryczna to jest taka, która podaje jakieś opowiadanie, które nie musi być umocowane historycznie, żeby coś wyjaśnić. I również etiologią jest całe to opowiadanie ukazujące, skąd wzięło się zło w świecie, dlaczego panuje ono w świecie. Bo na początku stało się to, a to. Po kolei, jak zło weszło na świat. I w tym przypadku mamy do czynienia z etiologią historyczną, która wyczuwa dobrze, co się stało na początku ludzkości. No i przejdźmy do tej historii świętej. Bóg na początku dał człowiekowi misję. Ona zawarta jest w dziele stworzenia, w akcie stwórczym. A wolną odpowiedzią na misję, odpowiedzią człowieka, był grzech, czyli bunt przeciw tej misji. Człowiek, jak Bóg chciał być panem i choć był stworzeniem, zapragnął być jak stwórca. Sprzeniewierzenie się misji. Bóg w protoewangelii, czyli w tym opisie raju, bo o tym mówimy, zapowiada, że człowieka nie zostawi w stanie śmierci. Chociaż człowiek wszedł w stan śmierci, Bóg zapowiada, wyrzucając człowieka z raju, bo nikt, kto święty, nie może tam przebywać, kto nie jest święty. I jest mowa, że przy wypędzeniu z raju Bóg daje człowiekowi odzienie, czyli będzie się o niego troszczył. W całym tym opowiadaniu pojawia się coś jeszcze, coś bardzo ważnego. Oto teraz Bóg ustanawia czas. Czas, w którym będzie panowało ustawiczne zmaganie się plemienia Ewy, czyli rodzaju ludzkiego, a tym światem. Zmaganie się między rodzajem ludzkim, między człowiekiem a światem. A świat reprezentowany jest przez węża, czyli przez demony. Ale ostatecznie w tej walce zwycięży rodzaj ludzki. W tym jest obietnica Boga względem człowieka, że ja ciebie nie opuszczę. Wszedłeś w śmierć, tu też dotykamy tego piątego przykazania, wszedłeś w śmierć, ale ja ciebie nie opuszczę. Ja się tej walce przypatruję, jestem obecny w tej walce, działam w tej walce i ja tobie gwarantuję ostateczne zwycięstwo w jedynym zwycięzcy, którym będzie mój syn. I dalej Pismo Święte odsłania nam, jak powoli Bóg konsekwentnie przeprowadza z nami tę historię świętą. Mamy po opisie raju Kaina i Abla, a więc brat zabija brata. Znamy to dość dobrze, to wydarzenie. I tam jest mowa, kiedy Kain zabija Abla, że ma być tułaczem, a on się boi, że skoro będzie tułaczem, to, bo to jest kara, to każdy będzie mógł go zabić. A Bóg wtedy daje piętno, znamie Kainowe i mówi, że kto by cię zabił, ten poniesie siedmiokrotną pomstę. Siedem razy będziesz pomszczony. Stary Testament nakazywał wręcz, by krewni ścigali i zabili zabójcę, jeżeli zginął ktoś z rodziny. Zabójca nie miał prawa żyć w Starym Testamencie. I co robi Bóg? Co robi Bóg w tym swoim wolnym, powolnym wychowaniu? Robi znamie Kainowi, znak na czole. Ty możesz żyć. Bóg go ułaskawia za śmierć swojego brata. Ty możesz żyć, ponosisz konsekwencje, ale nie konsekwencje śmierci. Ty możesz żyć. Zobaczmy, jaka pedagogia i jaki, no nawet można powiedzieć, przewrót kopernikański w tym myśleniu. A później przychodzi historia Lameka, potomka Kaina, w której widać, jak prawo zemsty dochodzi już do ostateczności. Kain miał być pomszczony 7 razy, a Lamek 77 razy. A więc najbardziej, tak jak później 77 razy mamy przebaczyć. Tutaj też jest 77 razy. Czytamy, słuchajcie, co wam powiem, żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowa. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko, jeśli zrobi mi ono siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, to Lamek 77 razy. Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne apogeum śmierci, zabijania. Jak ktoś cię zrani, zabij go. Jak dziecko zrobi ci siniec, zabij je. To było w tamtych czasach. Taka jest historia Lameka. I to jest barbarzyństwo. Zatem zwróćmy uwagę, że prawa Starego Testamentu, które dla nas są dziś niehumanitarne, barbarzyńskie, to było coś bardzo małego w porównaniu z tym, co wówczas działo się między ludźmi. To jest tylko nasze dzisiejsze spojrzenie, 20-21-wieczne, że jest to barbarzyńskie, niehumanitarne. Prawo zemsty, prawo talionu choćby, tak? Oko za oko, ząb za ząb. W tamtych czasach takie prawo już było niezwykle humanitarne. Jak za siniec można było zabić dziecko, a za ranę dorosłego człowieka, to oko za oko, ząb za ząb już było humanizowaniem tego prawa. Dawniej byłoby 7, a nawet 77 zębów za jednego zęba. A tutaj ząb za ząb, czyli 1:1. W związku z tym popatrzmy, że ta pedagogia wychowania człowieka do odejścia od pomsty, od zemsty, od zabijania postępuje w tym Bożym wychowaniu. W Biblii Pan Bóg mówi: jedno oko wystarczy. I myślę, że zaczynamy rozumieć, jak Bóg cierpliwie pozwala nam dojrzewać, jak cierpliwie nas wychowuje, także dzisiaj. Jest to powolne wprowadzanie ludzkości do tego ideału ewangelicznego, do tego, o czym powie nam Chrystus, kiedy przyjdzie pełnia objawienia. Nas to dzisiaj może gorszy, ale wtedy na tamte czasy był to niewyobrażalny postęp. A później było już tylko gorzej. Ludzie są zdeprawowani przez grzech, po Lameku, przychodzi potop, jest to zapowiedź sądu na końcu czasów. Bóg ratuje człowieka, by z niego wyprowadzić nową ludzkość, a więc tutaj mamy Arkę Noego. Bóg zawsze będzie z zepsutej ludzkości ocalał małą resztę i stwarzał z niej nową ludzkość. Później jest wieża Babel i pomieszanie języków. I tutaj znowu uwaga. Pomieszanie języków to nie jest kara za grzech, ale dobrodziejstwo Boże, żeby grzech nie urósł do rozmiarów demonicznych. To jest w porę interwencja Boga, która jest błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Dlatego Bóg mówi, wszyscy mają jedną mowę, a zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. I to jest obawa, że człowiek przekroczy granice swojej natury i jego zło przybierze rzeczywiście demoniczny wymiar. I tutaj Pan Bóg dla dobrodziejstwa ludzi miesza im języki, miesza im mowę. A dalej mamy w tej historii świętej historię Abrahama. To jest 12 rozdział Księgi Rodzaju. I chodzi o to, żeby ludzkość wróciła do stanu błogosławieństwa, żeby posiadła ziemię, żeby była błogosławiona, żeby właśnie z tego czasu bez ziemi, bez państwa, bez narodu stała się błogosławieństwem. Dlatego Bóg robi historię z Abrahamem. Pan rzekł do Abrahama, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił, twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi, mówi Pan do Abrahama. To jest wezwanie z myślą o wszystkich narodach. Chodzi o to, by błogosławieństwo Boga powróciło do ludzi. A później mamy wyjście, mamy Eksodus. Wychodzi Izrael z niewoli egipskiej. Mamy w 34 rozdziale Księgi Wyjścia kapitalne stwierdzenie dla Starego Testamentu, dla Pięcioksięgu. Przeszedł Pan przed jego, czyli Mojżesza, oczyma i wołał: Jahwe, Jahwe, Bóg miłościwy, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Tu już wbrew pozorom są echa słów świętego Jana: Bóg jest miłością. To jest niezwykłe stwierdzenie, do którego dojrzewamy na naszej chrześcijańskiej drodze. I nie tylko, ale także na ludzkiej drodze. To ojciec Krąpiec pisał w jednej ze swoich konferencji, że już święty Augustyn, a później ojcowie Kościoła i wszyscy zwracają uwagę, że w każdym człowieku jest pragnienie szczęścia. To pragnienie szczęścia to nic innego jak nieuświadomione pragnienie Boga. Dlatego każdy ma podstawy religijne, każdy człowiek chce być szczęśliwy, pragnie szczęścia, a przez to samo pragnie Boga. Trzeba tylko człowiekowi uświadomić, że jego wewnętrzne pragnienie szczęścia to pragnienie Boga, mówił ojciec Krąpiec. Jahwe, Jahwe, Bóg miłościwy, litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę, wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia. Bóg woli, jeżeli można tak w ogóle powiedzieć, przebaczać niż karać. Bóg woli przebaczać. Serce Boga jest przebaczające. Bóg nie da się prześcignąć w dobroci i miłosierdziu wobec grzesznika, który żałuje za grzech. Ale też Bóg musi nieraz człowiekowi wytrącić z rąk fiołkę trucizny grzechu, którą on łapczywie i z takim zadowoleniem chciałby wypić. Bóg musi dać człowiekowi nieraz właśnie po łapach po to, żeby on zobaczył, że ma w rękach truciznę, a nie jakieś lekarstwo. Nie chcę tu oczywiście opowiadać całej historii biblijnej, bo ona zasługuje na to, żeby przeczytać ją samemu, ale coś niesamowitego się dzieje. To jest o nas, jest Księga Sędziów dalej. Naród wybrany odstępuje od Boga. Wchodzi w grzech naród, który tyle doświadczył dobra od Boga. Wchodzi w grzech, a gdy już trucizna grzechu go zabija, zwraca się do Boga i Bóg zawsze przychodzi do tego narodu. Bóg czyni nowy początek z narodem. To jest nieprawdopodobne, co czyni Bóg. I co jest dalej? Dalej jest niewola babilońska. Wydaje się, że to już jest koniec, że Bóg już powiedział: dosyć, zrywam przymierze, ile można, idźcie do wszystkich diabłów. Że już nie chce mieć do czynienia nic z tymi ludźmi, z tym wybraństwem, z narodem, że to jest jedna wielka pomyłka jakaś. To wyczytacie w Księdze Powtórzonego Prawa. I w rozdziale 28 to ostatnie przekleństwo jest takie: wrócisz do Egiptu, czyli wrócisz do swojej niewoli, wrócisz do Faraona, wrócisz w pęta, w które sam popadłeś. Historia zbawienia znalazła się więc w punkcie zerowym, powrotu do tego, co było. W czasie niewoli, gdy się to rzeczywiście stało, Izrael zapytuje: czy to już koniec, Panie? Czy to już koniec? Ale to nie jest koniec, bo przychodzą nowi prorocy, przychodzi Deutero Izajasz, przychodzi Ezechiel, którzy mówią: z tej śmierci, która jest czymś zasłużonym, mimo że Izrael nie ma żadnego tytułu do domagania się jakiegoś nowego początku, Bóg postanowił uczynić znów nowy początek. I tu nie było żadnych zasług, tak jak mówi zresztą święty Paweł i do nas, żeby się nikt nie chełpił, żeby się nikt nie chlubił, że coś dzięki niemu. Po prostu dokonuje się to dzięki wierności Boga, bo Bóg jest Bogiem wiernym. Obiecał Abrahamowi prowadzić tę historię zbawienia i będzie ją prowadził do końca na wieki. Szczytem objawień miłości Boga, relacji Boga do nas jest w końcu Jezus Chrystus, jest Jego krzyż. I jaka to jest relacja? To jest relacja Boga do grzesznika, a więc do tego, co zerwał z Bogiem, tego, kto odwrócił się do Boga plecami, do tego, który stał się nieprzyjacielem Boga. Bo grzesznik to jest ten, który zrywa z Bogiem, który idzie swoją drogą, który idzie drogą występnych, a droga występnych zaginie. Jest to zniszczenie świątyni Bożej, bo jak powie święty Paweł, że jeśli ktoś zniszczy i znieważa świątynię Boga, czyni coś najgorszego, co może się człowiekowi przytrafić. U Żydów świątynia była czymś absolutnie świętym. Za jej znieważenie groziła kara śmierci. Tymczasem w przypadku świątyni znieważonej w człowieku, bo my jesteśmy świątynią Bożą, każdy z nas, nie ma kary śmierci, zobaczmy, tylko jest ułaskawienie. To jest znowu Boża pedagogia i to się nie zgadza z tym, co my na świecie przeżywamy. Dobra nowina jest dzisiaj taka, Bóg jest światłością. Co to znaczy, że Bóg jest światłością? Mówi o tym pierwszy list świętego Jana. To jest świetny list. Być światłem to znaczy miłować brata. Zobaczcie, jak bardzo dokonujemy jakiego postępu w naszym sposobie postępowania, myślenia, w tej Bożej pedagogii, w Bożym wychowaniu, które jest cierpliwe. Od tego, że można było zasiniec zabić, za zranienie zabić, 77 razy pomścić, że zabójca brata nie ma prawa żyć. Od tego wszystkiego przychodzi słowo Bóg jest światłością, a być światłem to znaczy miłować brata. Z kary śmierci przechodzimy do łaski uniewinnienia. Ze śmierci przechodzimy do życia. Można to powiedzieć tak, mamy wam do przekazania dobrą wiadomość, że Bóg jest światłem. To znaczy, że Bóg kocha to, co tej miłości nie jest warte. To, co jest ostatnie, to, co zasłużyło na odrzucenie, na co splunąć nie warto. Bóg kocha. Odpowiedzią Boga na to wszystko jest miłość. I to podkreśla objawienie całego Nowego Testamentu, że w Jezusie Chrystusie objawiła się miłość Boga szukająca grzesznika. Miłość, która jest czymś gorszącym. I dzisiaj wielu ludzi się gorszy na miłość Boga. Jak gorszącym, to widać w reakcjach, gdy Pan Jezus biesiaduje z celnikami, z prostytutkami, gdy idzie do owiec zagubionych, gdy mówi, że w szabat naprawdę można wyjąć tego, który wpadł w dół. To widać w postawie starszego syna w opowieści o dwóch braciach. Ojciec wie, że grzech jest śmiercią człowieka i pragnie syna odbudować. On wie, czego ten syn doświadczył, że stoczył się do chlewa jak świnia. Bo tak dokładnie jest napisane w Piśmie Świętym. Stoczył się do chlewa jak świnia. I ojciec wie, że to jest degradacja człowieczeństwa w synu. I to człowieczeństwo i synostwo chce w nim odbudować, żeby nie zgnił w śmierci. I Jezus mówi, ja nie przyszedłem do zdrowych, czyli do tych, którzy uważają się za zdrowych, którzy uważają się za sprawiedliwych, bo przecież nimi rzeczywiście nie są. Jedyny sprawiedliwy to jest On, zawieszony na drzewie krzyża. Tylko im się tak wydaje, że są. Porównują się z innymi i wydaje im się, że są. Tylko mówi Chrystus, przyszedłem do hołoty, przyszedłem do grzeszników, przyszedłem do tych, którzy potrzebują lekarza. I szczyt tego objawienia jest na krzyżu. Do kogo przyszedł Chrystus i za kogo umarł, a umarł za każdego z nas. My zostaliśmy ułaskawieni z kary śmierci, ale czym zostaliśmy ułaskawieni z kary śmierci? Jego śmiercią, Jego zawieszeniem na krzyżu. On poniósł grzechy nas wszystkich i to ułaskawienie nas stało się skuteczne, jeśli chcemy z tego ułaskawienia skorzystać. Dlatego w kazaniu na górze Chrystus mówi, by kochać miłością Boga, by ułaskawiać innych, a nie mścić się na innych. Inne miłości są możliwe, są łatwo dostępne. Jeżeli kochasz swego przyjaciela, to co wielkiego czynisz? To wszyscy czynią. Jeśli pożyczasz temu, który tobie pożyczył, co wielkiego czynisz? Odda ci, albo spodziewasz się od niego, że coś dostaniesz. To wszyscy czynią, bo już doszliśmy do tego etapu. Ktoś do mnie przychodzi, to mu pożyczę. Za miesiąc będę potrzebował, to może mi da. I wtedy mam otwarte drzwi, bo wiem, że on mi nie odmówi, skoro ja mu dziś nie odmówiłem. To jest coś normalnego. To jest miłość w wymiarze ludzkim. To jest nawet pewna zależność. A Pan Jezus mówi, czyńcie, zobaczcie, idzie to dalej, czyńcie coś nadto, coś, czego cały świat nie czyni. Kochajcie waszych nieprzyjaciół, bo tak kocha Pan Bóg. I to pokazał na krzyżu. To jest miłość, która ma wymiar krzyża. To jest miłość, jak miłość Jezusa, która daje się poprowadzić na krzyż przez grzechy innych. I tam na krzyżu daje się zmiażdżyć, umiera. I to jest zwycięstwem chrześcijanina nad grzechem. Więc nie tylko nie zabijaj, o czym dzisiaj mówimy we wstępie historii świętej do piątego przykazania. Nie tylko nie zabijaj, ale kochaj. Dalej, nie tylko kochaj tych, którzy ciebie kochają, ale także swoich nieprzyjaciół. Kochaj tych, którzy chcą cię zabić. To brzmi może dzisiaj obrazoburczo, ale taka jest pedagogia Bożego wychowania, taka jest cierpliwość Boga względem nas. Od zabijania do miłowania nie tylko przyjaciół, ale również do miłowania nieprzyjaciół. Idziemy aż tak daleko jako uczniowie Jezusa, bo On poszedł jako pierwszy.